Znowu się możemy widzieć, bracia i siostry. To jest dla nas wielka, wielka radość, że możemy tak co pół roku was odwiedzać. Ja chcę podziękować bratu Czerniawskiemu, braciom starszym z Rady Zboru, że pozwolili nam znowu tutaj z grupą naszych liderów spotkać się, aby studiować Słowo Boże. Mamy kolejną sesję. Studiujemy drugą część pierwszego listu do Koryntian i jesteśmy właśnie zebrani tu razem, aby oddawać Bogu chwałę i też studiować Słowo Boże. Każdego dnia będziemy się spotykać od godziny 9 do godziny 17 mniej więcej, a więc takie mamy plany na najbliższy tydzień. Wczoraj już rozpoczęliśmy nasze studium. Studiowaliśmy już 7 rozdział, bo druga część zaczyna się od rozdziału 7 i tak będziemy kontynuować studium Słowa Bożego aż do końca tej księgi. Pozdrowienia już przekazywaliśmy z naszego zboru i chcę też powiedzieć, że tak jak mam zwyczaj, staram się czytać Biblię po kolei w każdym roku. Skończyłem kolejne czytanie w zeszłym roku i już jestem z kolei w kolejnym etapie czytania Pisma Świętego i dlatego też jest dzisiejsze kazanie może będzie właśnie z tych pierwszych stronic Biblii, no nie zupełnie pierwszych, ale chciałbym przeczytać wam z księgi, drugiej księgi Mojżeszowej, czyli z księgi Wyjścia, jeżeli ktoś używa najnowszy przekład Pisma Świętego, z którego będę cytował te fragmenty, niech one w taki świeży sposób może zabrzmią w naszych uszach. A więc druga księga Mojżeszowa, rozdział 8. I tam jest od wersetu 20 do 24 fragment, który nas wprowadzi w temat dzisiejszego kazania. Brzmi on: Pan uczynił różnicę. Pan uczynił różnicę. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 8. I czytam od wersetu 20. W nowym przekładzie. Pan zatem polecił Mojżeszowi: wczesnym rankiem ustaw się tak, byś spotkał Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiedz mu wówczas: tak mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył, bo jeśli odmówisz wypuszczenia mojego ludu, to ja niezwłocznie ześlę chmary much na ciebie i na twoje sługi, na twój lud i na twoje pałace. Chmary much wypełnią domy Egipcjan, pełna będzie ich ziemia, na której mieszkają. W tym dniu jednak wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa mój lud. Tam nie będzie chmar much, po to, abyś poznał, że ja Pan jestem obecny w granicach tej ziemi. Dokonam więc rozróżnienia pomiędzy ludem moim i twoim. Jutro nastąpi ten znak. Tak też Pan uczynił. Zleciały się chmary much do pałacu Faraona, do domów jego sług i do całej ziemi egipskiej. Jest taki fenomen w przyrodzie. Niektóre zwierzęta mają taką wspaniałą zdolność kamuflażu. W zależności od otoczenia zmieniają kolor swojej skóry. Jeżeli są na przykład gdzieś w zieleni, to wówczas przybierają kolor zielony. Jeżeli gdzieś jakaś brunatna skała, to zwierzę potrafi zmienić kolor swojej skóry i upodobnić się do skały czy do piasku, żeby w ten sposób uchronić się od swoich wrogów, którzy czekają na takie zwierzęta. I w ten sposób są niezauważalne te zwierzęta przez tych naturalnych wrogów w przyrodzie. Kiedy mieszkaliśmy w Kętrzynie, to niedaleko Kętrzyna, jak zapewne wiecie, jest też kwatera Hitlera, to znaczy bunkry, które pozostały po tej wojennej kwaterze Hitlera, który dowodził całą wojną przeciwko Rosji Radzieckiej i tam właśnie były też rozpostarte takie wielkie siatki kamuflażowe nad tymi
właśnie wielkimi bukrami, takie siatki, które przypominały liście drzew, i w ten sposób chroniony był ten wielki kompleks bunkrów przed potencjalnymi nalotami wrogów, żeby nie mogli rozpoznać, że tam właśnie w lesie, wśród tych bunkrów, wśród tych właśnie gąszczy są te wielkie bunkry. Dziś chciałbym mówić o takiej alternatywie, o takiej możliwości, że można być kameleonem albo świecą na świeczniku. Kazanie wyjaśni, o co mi chodzi. Kameleon to jest jedno z takich zwierząt, które właśnie potrafi zmieniać kolory w zależności od otoczenia, w którym się znajduje. Pan uczynił rozróżnienie pomiędzy jego ludem a Egipcjanami. I to jest coś niezwykłego w tej całej historii plag egipskich. I czytaliśmy właśnie, że nie było plagi much w ziemi Goszen. Cały Egipt został właściwie pokryty tą straszną plagą much, a w ziemi Goszen, pamiętacie, że w tej ziemi zamieszkał Jakub ze swoją rodziną i tam właśnie w tej żyznej ziemi mogli egzystować. Tam był lud Pana zgromadzony, który cierpiał, który był w niewoli już prawie już ponad 400 lat. I wówczas Pan zesłał plagi, żeby zmusić Faraona do tego, żeby wypuścił lud Boży ze swojej ziemi. I nie było plagi, nie było ani jednej muchy w ziemi Goszen. Pan powiedział, ja uczynię różnicę między Twoim ludem, a moim ludem. Twój lud będzie cierpiał, a mój lud, ja zachowam po tej plagi. W 9 rozdziale tej samej księgi, jeżeli nie zamknęliśmy Biblii, czyli drugiej księgi Mojżeszowej. Pan mówi do Mojżesza z kolei, idź do Faraona i przekaż mu, tak mówi Pan Bóg Hebrajczyków, wypuść mój lud, aby mi służył, bo jeśli będziesz uparcie odmawiał jego wypuszczenia i nadal go zatrzymywał, to licz się z tym, że ręka Pana już ciąży na twoim dobytku, na polach, na koniach, osłach i wielbłądach, na krowach i na owcach. I tym razem zaraza będzie bardzo dotkliwa. Pan natomiast rozróżni między dobytkiem Izraela a dobytkiem Egipcjan w ten sposób, że nie padnie nic z dobytku synów Izraela. Przyszła plaga, która zniszczyła wszystkie bydło egipskie. A wśród Izraelitów nie padła ani jedna sztuka. Uczynił Pan rozróżnienie? Kolejne rozróżnienie. Nie było plagi pomoru bydła w ziemi Goszen. Potem 9 rozdział, 25 i 26 werset. Kolejna plaga. Mianowicie Bóg zesłał plagę grady. I czytamy tam w 9 rozdziale, 25 i 6 werset. Grad wybił w całej ziemi egipskiej wszystko, co zostało na polu od człowieka po bydło. Zniszczył wszystkie uprawy i połamał drzewa, tylko ziemia Goszen, gdzie przebywali synowie Izraela, nie została dotknięta gradem. Potem 10 rozdział, kolejna plaga, plaga ciemności. I 22 i 23 werset mówi tak. Mojżesz uniósł więc rękę ku niebu i nastał gęsty mrok. Spowijał Egipt przez 3 dni. Nikt nikogo nie widział i przez 3 dni nikt nie ruszał się z miejsca, tylko synowie Izraela mieli światło w swoich siedzibach. Znowu Bóg uczynił wielką różnicę. Ciemność w całym Egipcie, a w ziemi Goszen świeciło światło. I również w 11 rozdziale, od 4 do 7 wersetu czytamy. Mojżesz ogłosił, tak mówi Pan, o północy ja sam przejdę przez środek Egiptu. Wtedy w ziemi egipskiej pomrą wszyscy pierworodni. Od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu, aż po pierworodnego syna niewolnicy, która pracuje przy żarnach. Padną też pierworodne wśród wszelkiego bydła. Wtedy w całym Egipcie rozlegnie się głośny krzyk, taki jakiego nie było i już się nie zdarzy. Lecz na nikogo z potomków Izraela nie warknie nawet pies. Ani na ludzi, ani na bydło, abyście przekonali się, że Pan dokonał rozróżnienia między Egiptem a Izraelem. I potem czytamy w 12 rozdziale, 12 i 13 werset. Tej nocy, mówi Bóg, przejdę przez ziemię egipską i uderzę wszystko, co jest pierworodne od człowieka po bydło. Dokonam też sądu nad wszystkimi bóstwami Egiptu, ja Pan. A ta krew będzie znakiem na domach, w których będziecie przebywać. Gdy zobaczę tę krew, ominę was i nie dotknie was ta niszczycielska plaga, którą uderzę ziemię egipską. I tak się stało. Bracia i siostry, widzimy, jak Bóg uczynił różnicę, o której powiedział faraonowi na początku. Uczynię rozróżnienie między twoim ludem a moim ludem. Dlaczego? Dlatego, że ten lud jest moim ludem, a ten lud jest twoim ludem, który cię mierzy, mój lud, mój naród, moje dzieci, synów i córki Izraela. Izraelici byli narodem przymierza. Doskonale przecież o tym wiemy. Przymierza, jakie Bóg zawarł z nimi. Byli w Egipcie zniewoleni, uciemiężeni przez Egipcjan. Wołali do Pana. Błagali o łaskę i cudowną ochronę. I Pan dotknął ciemiężycieli i pogańskich Egipcjan plagami będącymi wyrazem Jego straszliwego gniewu i Jego kary na tych, którzy sprzeciwiali się Jego woli. Bo Bóg mówił Faraonie, wypuść! A Faraon mówi, nie wypuść. Każdy sprzeciw wobec Boga zawsze będzie się liczył z Jego gniewem. Bóg uczynił wyraźne rozróżnienie pomiędzy swoim ludem a bezbożnymi Egipcjanami. I pytanie, które sobie dzisiaj możemy postawić, bo ktoś może powiedzieć, to stara historia, czy Bóg dzisiaj jest inny? Czy Bóg dzisiaj jest taki sam? Kto dzisiaj jest Jego ludem? Oczywiście naród izraelski, który jest narodem przymierza, wiecznego przymierza, które Bóg zawarł. Ale kto jest jeszcze inny? Kto jest jeszcze inny? Ci wszyscy, którzy przez wiarę Jezusa Chrystusa, Mesjasza, stali się również Jego dzieci. A więc my jesteśmy dzisiaj również ludem Pana. Tak jak kiedyś w czasach egipskich Izrael był ludem Pana. Czy Pan czyni różnicę pomiędzy tymi, którzy nie należą do Niego, a tymi, którzy do Niego należą? Czy czyni rozróżnienie pomiędzy nami, Kościołem, Jezusa Chrystusa, a ludźmi tego świata? Oczywiście, że tak. Odpowiedź brzmi tak. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie kilka tekstów biblijnych Nowego Testamentu, które wyraźnie mówią o tym, że Bóg chce, żebyśmy różnili się od tego świata. I to zdecydowanie. Bo Bóg tę różnicę czyni. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, jest pierwszy fragment, który pragnę przywołać. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 4. I chciałbym przeczytać od 17 do 24 wersetu. Paweł pisze tak, Efezjan 4:20, 4:17 i dalej. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie. Próżni w swoich dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Wy jednak, pisze Paweł do wierzących, wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiedzcie, że macie zedrzeć siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze, zamiast tego macie poddać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Paweł przypomina wierzącym w Efezie, w Azji Mniejszej, w tym zborze, który znamy również potem z Księgi Objawienia, bo i do tego zboru Jezus kierował swoje słowo, swój list. Paweł przypomina, Bóg nas przeniósł od pogańskiego stylu życia do życia zgodnego z nauką Jezusa. Jezus przeniósł nas przez wiarę w nową rzeczywistość, w zupełnie nowy styl życia. My coś z siebie zdarliśmy i coś nowego przeoblekliśmy i staliśmy się nowym stworzeniem. W tym samym liście do Efezjan w 5 rozdziale, 8 i 10 werset, Paweł używa pewnego innego obrazu. Powiada, kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i w prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe, miłe Panu. Brat czytał przed modlitwą fragment o miłosiernym Samarytaninie. To jest właśnie to. Kiedy człowiek staje się światłem, był w ciemności, tkwił w ciemności. Bracie i siostro, pamiętamy ten czas? Kiedy tkwiliśmy w ciemności? Może niektórzy z nas mieli szczęście, jak ja, że byli już wychowywani od dziecka w sposób bogobojny. Mieli już wierzących rodziców. To może nie miałem tej szansy, dzięki Bogu, zaznać ochyty grzechu i ciemności, tak jak to czynią czasem ludzie przez wiele lat. Nawracają się w dojrzałym wieku, czasem w starości. Wczoraj słyszałem o jakimś człowieku, który nawrócił się grubo po 80, ale jego życie było koszmarne. I kiedy patrzył na tę przeszłość, na te ponad 80 lat, to mówił, Boże, jakie ja życie prowadziłem. Jakie ja życie prowadziłem. Ileż lat zmarnowałem? Apostoł Paweł mówi, my kiedyś byliśmy w ciemności, a teraz jesteśmy w świetle Pana i żyjemy w świetle Pana. Różnica między światłem a ciemnością jest kolosalna. Kolosalna. I na tle ciemności nawet najmniejszy płomyk, najmniejsza gwiazdka jest widoczna na ciemnym niebie, bo światło jest czymś, co jest zupełnie odmiennym od ciemności. Pan czyni różnicę i Pan uczynił różnicę w naszym życiu. Już nie żyjemy dalej w ciemności. I tak samo jak Pan Jezus w kazaniu na górze, w 5 rozdziale powiedział od 13 do 16 wersetu, pamiętamy na pamięć, wy jesteście solą ziemi. A potem kilka wersetów dalej mówi, wy jesteście światłością świata. I macie świecić, tak niechaj świeci wasza światłość, nie ciemność, światłość przed ludźmi, którzy żyją w ciemności często, w grzechu. Niech świeci wasza światłość, aby widząc wasze dobre czyny, podziwiali was, tak? Chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Żeby ludzie zobaczyli w dobrych uczynkach, że my je nie czynimy na to, że dlatego, żeby być zbawieni. Nie czynimy dlatego, żeby pokazać innym, że jesteśmy lepsi od nich. Ale my chcemy tymi dobrymi czynami przynieść chwałę Bogu. Z wdzięczności za zbawienie. My chcemy dobro Boże przekazywać innym. A to jest światło. A to jest coś zupełnie innego. Bo Bóg nas wybrał z ciemności i przeniósł do cudownej swojej światłości. Tą światłość ma być widać w naszych codziennych uczynkach, w naszych relacjach z ludźmi. Pan uczynił różnicę. Pan uczynił różnicę. I w tej różnicy musimy trwać. Koryntian w 6 rozdziale nie sposób nie wspomnieć, mówiąc o tym temacie, że się mamy różnić, odmienni być od świata. Pierwszy list do Koryntian, przepraszam, drugi list do Koryntian, przeczytajmy z 6 rozdziału fragment, który znamy również, bo przecież to są rzeczy nam znane. Kiedy w 6 rozdziale jest powiedziane od 14 wersetu, przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła z ciemnością? Co za harmonia między Chrystusem a Belialem? Gdzie cześć wspólna wierzącego z niewierzącym? Paweł zadaje te retoryczne pytania, bo odpowiedź jest jasna. Co ma wspólnego grzech ze sprawiedliwością? Brud z świętością. Co ma wspólnego? To jest różnica, to jest kontrast. I Bóg przeniósł nas z jednego do drugiego i powiada, co ma wspólnego? Jaka jest zgoda między Bogiem a bóstwami? Przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami. Zamieszkam z nimi, będę się wśród nich przechadzał, będę ich Bogiem, oni będą moim ludem, dlatego wyjdźcie spośród nich, mówi Pan. I nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi wszechmocny Pan. I dodaje jeszcze apostoł Paweł w 7 rozdziale 1 werset. Mając zatem takie obietnice, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga doskonalmy się w poświęceniu. To jest zachęta apostoła Pawła. Mamy się oddzielać od wszystkiego, co grzeszne i brudne. To nie znaczy oddzielać się od ludzi, ale od ich złego stylu życia, od ich podłości, od ich złych rzeczy, którym się ludzie dzisiaj dopuszczają i plamią tę ziemię. Paweł mówi, co ma, przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z takimi ludźmi. Bo należycie do ludu Pana. Co nie znaczy oczywiście, że mamy też ludziom przychodzić z pomocą, tak jak ten Samarytanin. Ale przyjść z pomocą, ale nie brudzić rąk, wchodząc, bratając się z ludźmi, którzy tkwią w grzechu, popełniają przestępstwa, knują złe rzeczy, są uwikłani i grzęzną w nabogach i w paskudnych przyzwyczajeniach. Daleko od tego nam. Bo Pan uczynił różnicę. To Pan mnie przecież wyrwał, wyzwolił. Moje zbawienie nie tylko polega na tym, że będę w niebie, ale Bóg mnie zbawił od grzesznego życia, od moich złych nawyków, od kłamstwa, od niemoralności, od złych słów i od wielu, wielu innych rzeczy. Bóg mnie wyratował, Bóg mnie przeniósł. Teraz jestem ludem Pana. Pan mieszka wśród nas. Jesteśmy właśnie Jego przybytkiem świętym. A więc to jest różnica, jaką Pan uczynił wśród nas. I stąd w liście do Rzymian apostoł Paweł z kolei do chrześcijan w Rzymie mówi, nie upadamiajcie się do tego świata, tak? Ale się przemieńcie przez odnowienie waszego umysłu. Przemieńcie się w waszym myślenia, abyście potrafili rozróżnić, co jest dobre, co jest złe, co jest miłe, co jest niemiłe, co jest doskonałe, co jest podłe i nędzne, żebyście umieli widzieć ciągle przed oczami tę różnicę i zawsze stali po tej właściwej stronie, służąc Bogu. To jest ten imperatyw, ten nakaz Boży, by nie upadawniać się do tego grzesznego świata. Nie ulegać wzorcom tego świata. Ma nas nowy styl życia przemieniać każdego dnia i to jest ciągle wyzwanie dla nas. I z tym wyzwaniem będziemy się zmagać jutro, pojutrze, kiedy pójdziemy między ludzi, pójdziemy do pracy, będziemy się kontaktować z sąsiadami, pójdziemy do sklepu, żeby ludzie widzieli tę różnicę w nas. Żebyśmy byli pełni radości, pełni szacunku do innych i pełni też takiego Bożego pokoju w sercu.
Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie wyższa niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, jeśli nie posuniecie się w tej Bożej sprawiedliwości dalej niż uczeni w Piśmie i faryzeusze, to co? Nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Dla ludzi pokolenia Pana Jezusa przecież faryzeusze, uczeni w Piśmie, to byli najbardziej pobożni, bogobojni ludzie. To często fałszywi, co Jezus wyrzucił, szczególnie faryzeuszom. Ale to ludzie, którzy mieli ambicje być świętszymi od innych. Nie było bardziej świętych od faryzeuszy, kapłanów, nauczonych w Piśmie. I ludzie patrzyli na ich wzór i przykład. Pan Jezus mówi, jak będziecie nawet tacy święci jak faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Jaki stan duchowy był narodu izraelskiego w czasach, kiedy Pan Jezus tam przyszedł? Skoro najbardziej uznane autorytety duchowe nie nadawały się do Królestwa Bożego. Dlatego Pan Jezus mówi, musicie się w swojej sprawiedliwości posunąć o wiele dalej. Kazanie na górze jest piękną prezentacją tego, co to znaczy żyć inaczej. Posunąć się dalej w tej sprawiedliwości, żeby być obywatelem Królestwa Bożego. Bo mamy być doskonali, również w kazaniu na górze. Pan Jezus powiedział, Mateusza 5,48, że bądźcie wy też doskonali, tak jak kto jest doskonały. Jak wasz Ojciec. Wasz Ojciec doskonały jest. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych tekstów, które dzisiaj przypominamy? Otóż po pierwsze, im bardziej się uświęcamy, bracia i siostry, im bardziej się duchowo rozwijamy, bardziej stajemy się dojrzali, tym większy widać kontrast pomiędzy nami a światem. Im bardziej robimy postępy w wierze, tym bardziej widać różnicę. I powinna być ta różnica widoczna. Pan Bóg czyni rozróżnienie i dzisiaj pomiędzy swoim ludem, czyli Kościołem, a światem. I błogosławi tym, którzy są mu wierni, którzy są jak światło, są tą solą tej ziemi. I Biblia również uczy nas, i ten wniosek jeszcze raz powtórzę, nie może być styku pomiędzy światem a ludźmi wierzącymi. My żyjemy w tym świecie, my kontaktujemy się z tym światem, my mamy kontakty z ludźmi niewierzącymi, ale chodzi o ten duchowy styk, że te wartości, te grzechy, ten styl życia jest mi totalnie obcy. Ja żyję wśród ludzi, by być dla nich świadectwem, by być dla nich przykładem, ale nie, żeby się brudzić, żeby być podobnym do nich, żeby się upodobniać do nich. To oni powinni się upodabniać do nas, jeżeli chcą być zbawieni. Oni muszą przyjść do Boga, a potem być z nami, a potem próbować też i naśladować naszą bogobojność. Jaka to wielka odpowiedzialność? My mamy być przykładem w tym świecie. Jezus nie mówił, macie być, a wy jesteście. Choć jeszcze wtedy uczniowie byli na początku drogi, jeszcze ich wiara była słaba. Ale ty jesteś światłem, jesteś solą i to jest twoje zadanie, by takim być. Im bardziej będziesz się rozwijał, tym bardziej ta światłość będzie błyszczeć przed ludźmi i oni będą wtedy chwalić Ojca. Nie ciebie, ale Ojca w niebie. Bo powie, że Bóg jest w stanie tak człowieka zmienić, że ten człowiek, ta kobieta, ten mężczyzna w tym grzesznym, podłym świecie to są prawdziwie ludzie wierzący. To są te Boże brylanty, które widać na tle innych ludzi, którzy żyją z daleka od Boga. Mamy się więc różnić od świata. Ale skoro Pan Jezus mówi o tych faryzeuszach i uczonych w Piśmie, to uczy nas czegoś jeszcze. Ty się musisz różnić również od tych nominalnych chrześcijan, od tych świętych ludzi czasami, którzy w opinii ludzi są święci czy bardziej bogobojni. Mamy się różnić nawet od chrześcijan niektórych, którzy są nominalnymi chrześcijanami. Oczywiście będą walić się w piersi i mówić, jak Boga kocham. I będą się powoływać na Matkę Boską, będą się powoływać na Boga samego. Będą przysięgać, będą różne rzeczy robić. Ale czasem ich serce jest daleko, daleko od Boga. Że wiele jest w tym przyzwyczajenia, tradycji, pięknych słów. Ba, nawet i wśród nas czasem
Potrafimy mówić piękne słowa, piękne, pobożne miny przywdziewać, ale chodzi o to, żebyśmy byli szczerzy i autentyczni przed Bogiem. Żebyśmy rzeczywiście byli światłem dla Boga, światłem dla ludzi, żebyśmy rzeczywiście potrafili żyć zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. Być szczerzy i otwarci, a nie ludźmi nominalnymi, a nie tylko przychodzącymi w niedzielę. Bo wtedy czym się będziemy różnić? I czasem, kiedy trochę ciężko nam jest, trochę nie bardzo się przykładamy do naszego chrześcijańskiego życia, to czasem ludzie dosyć dociekliwi ze świata powiedzieli, a czym ty się różnisz, kochanie? A ile ty razy chodzisz do kościoła? Ja też chodzę tylko raz w niedzielę, a ty ile razy chodzisz do kościoła? A ile ty dajesz na kościół? Ja to daję też. Rzucam na tacę, a ty ile dajesz? I ludzie potrafią czasem trochę tak nas do ściany przygwoździć. Że jeżeli my jesteśmy też tradycyjnymi ludźmi, idziemy po najmniejszej linii oporu, nie staramy się z siebie dać więcej, więcej dla Boga, dla Jego sprawy, jeżeli jesteśmy też, no przyjdziemy, no jest nabożeństwo, przyjdzie święto, no to pójdę na święto do kościoła. Stajemy się wtedy podobni do tych faryzeuszy uczonych w piśmie. I Pan Jezus mówi, jeżeli tylko będzie wasza pobożność taka tradycyjna, taka średnia, taka nominalna, taka od święta, to czymże się będziecie różnić od innych nominalnych chrześcijan? A więc Bogu chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście w tym świecie byli jak światła, które świecą bardzo wyraźnie. Jak bardzo kochasz świat i jak bardzo w nim tkwisz? Bóg stawia mnie i tobie dzisiaj pytanie. Na ile my tkwimy w tym świecie jeszcze? Jak bardzo jesteśmy jeszcze powiązani z tym grzesznym stylem życia w tym świecie? I czym się różnisz, siostro, bracie, przyjacielu, od ludzi w tym świecie? Od tych nominalnych chrześcijan również. Czy różnisz się? Czym się różnisz? Jak często ulegasz pokusie, żeby się do tego świata upodobnić, żeby być jak kameleon, no po co się wyróżnić, no po co nam za bardzo mówić o sobie, ludzie nie muszą wiedzieć, to moja prywatna sprawa, kim ja jestem. I tak ukrywamy się, chcemy w tej szarzyźnie się schować, żeby nikt nam nie zadawał kłopotliwych pytań i wtedy czujemy się bezpiecznie, ale to jest bardzo niebezpieczna postawa. Nie ulegajmy tej pokusie upodobniania się do świata, mamy się przemienić. Czy twój język różni się od ludzi w tym świecie? Szczególnie jak się denerwujesz. Bo jak się nie denerwujesz, to może wszystko jest ok. Ale jak się coś zdarzy, zdenerwowanie chwyci trochę nerw, wyprowadzi cię ktoś z równowagi. Czy różni się twój język od ludzi, którzy się w świecie denerwują? Czasem się przyłapujemy, że też się wypsnie czasem słowo i wstyd nam. I trzeba Boga przeprosić. Ale im bardziej jesteśmy dojrzali w wierze, tym bardziej jesteśmy również opanowani w chwilach zdenerwowania, czy kiedy ktoś nas wyprowadzi z równowagi. Czy twój udział w życiu Kościoła różni się od postawy ludzi bezbożnych? Czy ludzie widzą, że naprawdę jesteś bogobojnym człowiekiem, a nie takim faryzeuszem? I tylko taka różnica, że chodzisz do innego kościoła, do innego budynku kościelnego w mieście. A poza tym różnicy żadnej innej nie ma. Czy twoje czyny, twoje moralne życie, życie rodzinne, małżeńskie, twoja praca, sposób w jaki relaksujesz się, sposób w jaki odpoczywasz, czy to wszystko w tych wszystkich sferach życia różnisz się trochę od ludzi innych, czy nie? To jest bardzo takie ważne, aby sobie dzisiaj o tym pomyśleć. Kiedy więc jestem, kim więc jestem, można by sobie zadać pytanie, takim kameleonem, który chce się ukryć, upodobnić do świata, tak skryć między innymi ludźmi, żeby się nie wyróżniać niczym, a więc takim kameleonem duchowym, czy też chce być świecą na świeczniku, która świeci wyraźnie. Może już tylko dymiący knot gdzieś jest symbolem naszego życia, że już właściwie przestało się palić, już tylko taki dymek, ale on też przestanie. O nie daj Boże, żeby ktokolwiek z nas znalazł się w takiej sytuacji. A gdyby nawet tak się stało i czujesz się dzisiaj słaby i taki trochę zszarzały duchowo i taki już trochę podobny do ludzi w tym świecie, co powinieneś zrobić? Czy powinnaś zrobić, jeśli twoje życie duchowe wystygło? Wypaliło się, światło przygasło. Jakoś równasz, chcąc, nie chcąc, do tych świeckich, takich ludzkich standardów. Co masz zrobić? Co powinieneś zrobić? Odpowiedź jest prosta. Po prostu pokutować przed Panem i przeprosić Go. Że już nie świecę. Że już nie mam smaku i psów, która nadaje smak potrawom. Że już gdzieś wygasło, już tylko jemik. Gdyby tak było, pokutujmy Pana, bracia i siostry. Przepraszajmy Pana. I prośmy, żeby na nowo rozniecił nas ten ogień, żebyśmy byli ludźmi, którzy są różni od tego świata. Bo Pan uczynił różnicę i chce, żeby ta różnica była bardzo widoczna. Kończę więc dwoma cytatami z drugiego listu do Koryntian, 7 rozdziału, werset 1, który czytaliśmy, i z 6 rozdziału też czytaliśmy fragment. Ukochani, pisze Paweł i doradza nam Bóg przez Ducha Świętego dzisiaj. Usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga doskonalmy się poświęceniu. To 2 Koryntian 7:1. A 6 rozdziału już czytaliśmy również. Nieczystego nie dotykajcie. A ja, mówi Bóg, was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Wszechmocny Pan. Niech nam Bóg błogosławi. Bo Pan przyczyni różnicę. Niech ta różnica będzie widoczna w nas. Każdego dnia.